Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Kościół nie sprzeciwia się dążeniu do zysku, lecz zyskowi za wszelką cenę, powiedział Franciszek na audiencji dla włoskich bankierów. Chrześcijanie na całym świecie modlą się o pokój w Górnym Karabachu. Ormiański kościół wspiera walczących i apeluje o uznanie prawa tamtejszej ludności do samostanowienia. Indyjski rząd nagrodził tamtejszą Caritas. Spośród wszystkich organizacji pozarządowych najlepiej zareagowała na COVID-19. 5 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Myśl chrześcijańska nie sprzeciwia się dążeniu do zysku, ale dążeniu do zysku za wszelką cenę, zapominając o człowieku, czyniąc go niewolnikiem czy przedmiotem, mówił papież podczas audiencji dla dyrekcji i pracowników włoskiego banku inwestycyjnego. W tym roku obchodzi on 150-lecie istnienia. Franciszek zwrócił uwagę na znaczenie tego banku w kraju, który stale potrzebuje inwestycji i modernizacji. Jest to szczególnie ważne w aktualnych czasach naznaczonych przez skutki pandemii.
Myśl chrześcijańska z zasady nie sprzeciwia się dążeniu do zysku. Sprzeciwia się natomiast dążeniu do zysku za wszelką cenę. Zapomina się o człowieku, czyni się zeń niewolnika, przedmiot, element procesu, którego nie może się w żaden sposób kontrolować lub któremu się nie można w żaden sposób przeciwstawić. Zarządzanie przedsiębiorstwem zawsze wymaga od wszystkich uczciwego i jasnego postępowania, które nie poddaje się korupcji. Przy wykonywaniu swoich obowiązków trzeba umieć odróżnić dobro od zła. W rzeczywistości również w dziedzinie ekonomii, finansów, dobre intencje, przejrzystość i poszukiwanie dobrych wysiłków są kompatybilne i nie mogą być nigdy rozdzielane.
Papież powołał Komisję do spraw materiałów zastrzeżonych. Instytucja ta została przewidziana w nowym kodeksie zamówień publicznych w celu nadzorowania niektórych zamówień, które ze względu na swą specyfikę nie są objęte przepisami samego kodeksu. Papież Franciszek mianował przewodniczącego i członków Komisji do spraw materiałów zastrzeżonych. Na jej czele stanął kardynał Kevin Farrell. Kolejne światowe episkopaty komentują najnowszą encyklikę papieża Franciszka o braterstwie i przyjaźni społecznej. Fratelli Tutti jest określana mianem wymagającego tekstu stanowiącego busolę dla zagubionego i podzielonego świata. Zauważa się, że wyznaczona w encyklice droga odbudowy braterstwa, sprawiedliwości i pokoju zaproponowana jest przez papieża nie tylko wierzącym, ale wszystkim ludziom dobrej woli.
Wielu będzie kusić myśl, że w najnowszej encyklice papież mówi do innych, tak jednak nie jest, wskazuje przewodniczący australijskiego episkopatu. Zauważa, że mówiąc o ideologiach, które dzielą zamiast jednoczyć, polityce, która ceni tylko wybranych ludzi, a innych wyrzuca na śmietnik, papież wzywa nas do radykalnego przebudzenia. Arcybiskup Michel Opetit nazywa encyklikę wymagającym tekstem, wskazuje, że o najtrudniejszych rzeczach papież pisze z wielką swobodą, jak Chrystus. Przewodniczący amerykańskiego episkopatu zauważa, że w swej encyklice Franciszek przypomina, iż Boży plan dla człowieka ma wpływ na każdy aspekt naszego życia. Analizując realia dzisiejszego świata, Ojciec Święty daje nam potężną i pilną wizję moralnej odnowy polityki oraz instytucji politycznych i ekonomicznych od poziomu lokalnego do globalnego, podkreśla arcybiskup José Gómez.
W najnowszej encyklice papież przypomina, że jedynym możliwym sposobem życia jest uznanie siebie za braci i zgodne z tym konsekwentne działanie. Wskazuje na to kardynał Michael Czerny, podkreślając, że we Fratelli Tutti słychać głos wykluczonych, których Franciszek spotkał w czasie swego pontyfikatu. Kanadyjski jezuita pracujący w dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, gdzie zajmuje się migrantami, wskazuje na znaczenie faktu, że encyklika została podpisana na grobie świętego Franciszka, a opublikowana w jego wspomnieniu.
To jest zachęta zawarta już w samym tytule do uznania braterstwa i zobaczenia, czego w nim nam brakuje. Stąd na przykład mowa o strachu przed drugim, obawami przed tymi, którzy do nas przybywają jako imigranci. Ważne w tym kontekście jest nawiązanie przez papieża do przykładu miłosiernego Samarytanina, ponieważ on może nam pokazać, jak powinniśmy reagować i zarazem patrzeć na drugiego. Encyklika przypomina, że powszechne braterstwo jest podstawą naszej percepcji rzeczywistości. Jeśli będziemy zdolni uznać w obcym brata, będzie to już ważny krok.
Wielki imam Al-Azhar komentuje ostatnią encyklikę Fratelli Tutti. Mój brat Franciszek przywraca ludzkości sumienie, napisał muzułmański lider religijny. Wielki imam Al-Azhar to sygnatariusz deklaracji o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia, podpisanej w Abu Zabi w lutym 2019 roku. Trzecia encyklika Franciszka jest inspirowana tą wspólną deklaracją, a sam Al-Tayeb jest wielokrotnie cytowany w tekście. Przesłanie mojego brata Franciszka, pisze wielki imam w rozesłanym wczoraj twicie, jest przedłużeniem dokumentu o ludzkim braterstwie i ukazuje globalną rzeczywistość, której podłoże jest niestabilne, a cenę płacą ludzie bezbronni i zmarginalizowani. Patriarchowie kościołów Ziemi Świętej apelują o interwencję wspólnoty międzynarodowej w konflikcie na granicy między Azerbejdżanem i Górnym Karabachem. Przypominają, że w wyniku walk zginęło już wiele niewinnych ludzi. Podkreślają zatem potrzebę natychmiastowego zawieszenia broni i wynegocjowania trwałego pokoju. Do modlitwy za Górny Karabach wzywa też prymas Czech. Przyznaje, że skłonili go do tego żyjący w Czechach Ormianie, ale także fakt, że z Pragi pochodził Franz Werfel, niemieckojęzyczny pisarz, autor 40 dni Muza Dach, monumentalnego dzieła, które opisuje ludobójstwo Ormian podczas I wojny światowej i heroizm prześladowanych chrześcijan. To dzieło nie tylko przypomina nam ich historię, ale wywołuje także obawy o los naszych chrześcijańskich braci, napisał kardynał Duka.
Tymczasem Ormiański Kościół Apostolski w pełni popiera obrońców Górnego Karabachu, błogosławi żołnierzy i pociesza ofiary bombardowań. Patriarcha Karekin II zaapelował do kapłanów, by zgłaszali się do służby jako kapelani wojskowi. W ubiegłą sobotę we wszystkich kościołach i klasztorach w Armenii odprawione zostały nabożeństwa w intencji Górnego Karabachu i jego obrońców. Świat musi się dowiedzieć, że jest to ziemia ukształtowana przez krew, modlitwy i łzy Ormian. Według prawa międzynarodowego jego lud ma prawo do samostanowienia, dodał Karekin II. Natomiast biskup Górnego Karabachu wezwał wszystkich Ormian do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy wojsku i mieszkańcom tego regionu. Tymczasem prezydent Górnego Karabachu ostrzega, że Ormianom znów zagraża ludobójstwo. 3 miliony mieszkańców Armenii znajduje się bowiem między 70-milionową Turcją i 10-milionowym Azerbejdżanem, do którego napływają też tysiące dżihadystów z Bliskiego Wschodu. Zdaniem prezydenta Ormianie będą walczyć o przetrwanie.
Różańcowy ruch zadośćuczynienia, któremu przewodniczy biskup John Cannon oraz sanktuarium maryjne w Walsingham zapraszają w tym miesiącu do wspólnej modlitwy za wiarę, życie i pokój. Codziennie o godzinie 20 czasu brytyjskiego różaniec w języku angielskim transmitowany jest online z różnych sanktuariów, katedr i parafii na Wyspach Brytyjskich.
Widomym znakiem skali tego przedsięwzięcia jest interaktywna mapa lokalizacji miejsc, w których odbywa się modlitwa różańcowa. Wspólnoty zgłaszają swój udział online za pomocą prostego formularza. Zachęcamy do zapisywania się i dołączania do grup tworzonych na całych Wyspach Brytyjskich. Prowadźcie modlitwę z dowolnego miejsca, w które zostaniecie posłani, apelują twórcy ruchu zadośćuczynienia. Od kilku lat zanoszą intensywne modlitwy w intencji moralnej odnowy Wysp Brytyjskich. Wielka Brytania doświadcza obecnie gwałtownego wzrostu zachorowań na koronawirusa. Narasta poczucie dezinformacji i lęku. W początkach pandemii na Wyspach biskup Keenan ogłosił narodowy program modlitwy o ochronę przed tą chorobą i jej skutkami. Obecna zachęta do podjęcia trudu codziennego różańca w tym miesiącu jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Prezydent Macron ogłosił walkę z islamizmem we Francji. Zastosowane w tej walce środki uderzają jednak nie tylko w islamistów. Emmanuel Macron zapowiedział m.in. likwidację nauczania domowego, z wyjątkiem przypadków, gdy jest ono podyktowane stanem zdrowia. Odtąd do szkoły czy przedszkola będą chodzić wszystkie dzieci od 3 roku życia. Popularność nauczania domowego stale rośnie. W roku 2010 obejmowało ono 18 tysięcy uczniów, a w roku 2018 36 tysięcy. Z możliwości nauczania domowego korzysta wiele rodzin chrześcijańskich. Stowarzyszenie Laja zrzeszające rodziny opowiadające się za taką formą edukacji zauważa, że decyzja prezydenta Macrona jest arbitralna. Nie opiera się na żadnych badaniach, które potwierdzałyby związek między nauczaniem domowym i islamską radykalizacją młodzieży. Edukacja to nie jedyna dziedzina, w której chrześcijanie mogą doświadczyć negatywnych skutków antyislamskich restrykcji. W imię równości wobec prawa wspólnoty chrześcijańskie mogą zostać potraktowane na równi z islamem. Domagają się tego sami muzułmanie, mówi Anwar Kbibeh, przewodniczący Zgromadzenia Muzułmanów we Francji.
Żyjemy w świeckiej republice. Laickie państwo nie uznaje żadnej religii i nie ma względów na przynależność religijną obywatela. Wszystkie rozporządzenia zapowiedziane przez prezydenta powinny być zastosowane w ten sam sposób do wszystkich obywateli, bez względu na ich wyznanie czy przekonania. Prezydent skupia się na formacji imamów i na tych pochodzących z zagranicy. Tymczasem trzeba przypomnieć, że również w innych religiach są stosowane podobne praktyki, aby odpowiedzieć na bieżące potrzeby. Wielu księży katolickich pochodzi z Czarnej Afryki lub z krajów wschodnich. We Francji jest wielu rabinów, którzy zdobyli wykształcenie poza krajem, a posługują w republice. Dlatego sądzę, że zasada równości powinna skłonić władzę polityczną do traktowania wszystkich religii w ten sam sposób.
Na Ukrainie w archidiecezji lwowskiej rozpoczął się Kongres Różańcowy. Związany z październikową tradycją odmawiania różańca, kongres ma ożywić wiernych praktykę modlitwy różańcowej, a jej wspólne odmawianie wyprosić Ukrainie pokój.
Drugi kongres różańcowy nawiązuje do różańcowego kongresu mariańskiego, jaki na terenie archidiecezji lwowskiej odbył się w 1935 roku z inicjatywy ówczesnego metropolity lwowskiego, arcybiskupa Bolesława Twardowskiego. Tegoroczny kongres, jak wyjaśnia arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, odbywa się w trudnych warunkach wojny i pandemii koronawirusa.
W naszej obecnej sytuacji, gdzie na wschodzie Ukrainy już od kilku lat trwa wojna, kiedy dotknięci jesteśmy pandemią koronawirusa, postanowiliśmy, aby poprzez ten kongres jeszcze bardziej zachęcić naszych wiernych do modlitwy.
Podczas trwającego przez cały rok kongresu w parafiach archidiecezji trwać będzie sztafeta różańcowa, a 17 października w podlwowskiej miejscowości Zimna Woda odbędzie się poświęcenie nowego kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Caritas Indii oraz tamtejsza katolicka konferencja episkopatu zostały wyróżnione jako najlepsze organizacje pozarządowe zajmujące się opieką zdrowotną podczas wybuchu pandemii COVID-19. Federalny minister zdrowia wręczył nagrodę ojcu Paulowi Mongeli, dyrektorowi Caritas, podczas ceremonii zorganizowanej przez grupę medialną India Today. Siła instytucjonalna Kościoła jako kolektywu humanitarnego pomogła nam połączyć siły i dotrzeć do każdego zakątka Indii przy niesamowitym wsparciu katolików, powiedział ojciec Mongeli w przesłaniu po wręczeniu nagrody. Kościelna instytucja przyjęła strategię: bądźcie dobrze poinformowani, szkoleni, ostrożni, w jedności i współczujący.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.